Witajcie. Miałem tutaj nie przemawiać. Przyjechałem z takim nastawieniem, raczej, żeby słuchać. Ale zostałem poproszony w zastępstwie w zasadzie. I chciałem się z wami podzielić tym, co Bóg położył mi na sercu. Mam na imię Michał, jeżeli tego nie wiecie. Przyjechałem z Płocka razem z moją wspaniałą żoną, Żanetką, trójką małych dzieci, zboru, które nie zmieniłbym na żaden inny zbór, moich ukochanych braci, siostry. Wiecie, to jest cudowne, kiedy ma się osoby, które nosi się w sercu i kiedy nie ma tego czegoś, co powoduje, że jest jakaś niechęć, jakieś niezrozumienie. To jest takie uczucie, kiedy nawet te żarty, kiedy w jakiś sposób śmiejemy się ze swoich przywar, żartujemy ze swoich niedoskonałości, ale nikt się nie obraża. I wierzę, że do takiej społeczności Bóg nas powołał, do tego, aby była ta harmonia. Mam taką myśl, która trafiła do mnie na początku czerwca. Razem z braćmi organizowaliśmy takie spotkanie z postem, modlitwą. Przyjechało około 50 braci z północnej części tutaj Polski. Takie spotkanie od 15 lat organizujemy w różnych częściach Polski, w Toruniu, tutaj w Wejherowie, w Połczynie Zdrój, w Ciechanowie. I kiedy modliłem się nad Słowem Bożym, Pan pokazał mi pewien fragment i nosiłem go w sobie, zastanawiałem się nad nim, później mieliśmy ten czas postu i modlitwy i dokładnie z tego samego fragmentu gdzieś w rozmowie jeden brat, nasz starszy zboru, Tomek, użył właśnie tego fragmentu. I tak pomyślałem, Pan chce przemówić do mnie przez ten fragment. Ten fragment coś pokazuje, jakąś prawdę. Nie dawało mi to słowo spokoju. W Ewangelii Jana jest napisane o tym, że może to jest i troszeczkę wyrwane z kontekstu, że nie ma w was miejsca dla Jego słowa. I czasami jest tak, że jest słowo, które gdzieś wbije się w nasze serce i myślimy o tym i chociaż czasami wypieramy pewne myśli z naszego serca, to pewne przesłanie od Boga gdzieś głęboko w nas siedzi. Chciałem mówić o relacjach. To też tutaj, co Damian mówił, wydaje mi się, że to się bardzo mocno przeplata. Wszyscy wiemy, że mamy miłować Boga. Wydaje mi się, że nic nowego w tym temacie nie powiemy. Wiemy, że mamy zapierać się samych siebie. Wiemy, że mamy nosić krzyż. Warto te prawdy powtarzać. Ale kwestia relacji, kwestia znoszenia naszych braków, pokory. To jest rzecz, o którą zazwyczaj się potykamy. I kiedy rozmawiam tutaj z braćmi i siostrami, a jakoś tak się złożyło, że w tym roku wiele trudnych rozmów przeprowadziłem. Jedną chyba najcięższą z godzinę przed społecznością tutaj. Ale jeszcze tutaj wcześniej z jednym bratem mieliśmy też taką dość trudną dla mnie rozmowę. I powiem wam, że naprawdę serce mnie boli. Pewne rzeczy ciężko wyartykułować i wyrazić. Chciałem mówić właśnie o Domu Bożym, o relacjach, które w tym Domu Bożym panują. Ale chciałem zacząć od tego fragmentu, który właśnie Bóg położył mi na początku czerwca do serca. Czytałem ten fragment, zgłębiałem go, rozważałem. Jest to historia o tym, jak dwóch ludzi okazało sobie pewne względy. Jeden uznał drugiego za wyższego od siebie, a ten drugi uznał tego pierwszego za wyższego od siebie. Uczynili to ze względu na Chrystusa. Jeden z nich miał głębokie pragnienie, żeby zobaczyć działanie Boże, a drugi chciał być sprawiedliwy i nie chciał zabrudzić swoich siebie, można powiedzieć, jakąś niewłaściwym czynem, niewłaściwą decyzją, którą mógłby podjąć. Jest to historia jak dwóch ludzi, którzy pewnie przez dłuższy okres okazywali sobie nieprzychylność, stali się przyjaciółmi. Po więcej, ci ludzie byli z dwóch narodów, które nienawidziły siebie. I ta sytuacja spowodowała, że ci ludzie zaczęli się znosić. Ta różnica etniczna, która wydawałaby się nie do pogodzenia, zniknęła. Czy wiecie już, o jakiej historii mówię? Herod i Piłat. Ale Herod i Piłat. Osłuchajmy ten fragment. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Początek 23 rozdziału Ewangelii Łukasza. Widzę, że tutaj brat Jan jest wyćwiczony. Poznał moją przebiegłość. Następnie całe ich zgromadzenie powstało i zaprowadzili Jezusa do Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go w ten sposób. Stwierdziliśmy, że ten człowiek sieje zamęt w naszym narodzie. Zabrania płacić podatki cesarzowi i podaje się za Chrystusa, to jest króla. Piłat zatem zadał mu pytanie, czy ty jesteś królem Żydów? Sam to mówisz, odpowiedział Jezus. Wówczas Piłat oświadczył w obecności arcykapłanów i tłumu. Nie znajduje w tym człowieku żadnej winy. Oni jednak z tym większym naciskiem twierdzili, buntuje lud, bo uczy po całej Judei, zaczął od Galilei i dotarł aż tutaj. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem? A gdy stało się jasne, że podlega władzy Heroda, odesłał go do niego, gdyż właśnie w tych dniach Herod przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, bo od dłuższego czasu chciał go spotkać. Słyszał bowiem o nim i miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud przez niego dokonany. Zaczął mu zatem stawiać pytanie za pytaniem, ale Jezus na żadne nie odpowiedział. Za to obecni tam arcykapłani oraz znawcy prawa nie ustawali w gwałtownych oskarżeniach. W końcu Herod wraz ze swoją strażą potraktował Jezusa z pogardą, a dla ośmieszenia go narzucił na niego śniącą dworską pelerynę i odesłał do Piłata. W taki to sposób tego dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, wcześniej bowiem byli wrogami. Żydzi z całego serca nienawidzili Rzymian, swoich ciemiężców. Herod w jakiś sposób mógł czuć też się pokrzywdzony, dlatego że był synem Heroda Wielkiego, który miał wielkie względy u Rzymian. Dzięki tym względom sprawował władzę królewską nad całym Izraelem. Natomiast po śmierci Heroda Wielkiego jego dzieci zostały, to państwo Izrael zostało podzielone na mniejsze części i każdą z tych prowincji władał jedno z dzieci Heroda, ale Jerozolima i ta najważniejsza, najcenniejsza część Izraela ze względu też na różne utarczki polityczne przeszła we władanie Rzymian. I tak, taka suwerenna władza nad Izraelem, w zasadzie suwerenna za czasów Heroda, stała się w zasadzie fikcją i Rzymianie sprawowali swoje rządy nad tym krajem. Rzymianie mieli w głębokim poważaniu, mówię żartobliwie, Żydów. Tratowali ich za gorszych, traktowali ich za ludzi, którzy niewiele znaczą. Dla Piłata, czytając przekazy historyczne z tamtych czasów, widać, że te relacje się bardzo źle układały. Zresztą Piłat niedługo po tej historii, którą tutaj czytamy, został odwołany z sprawowanej funkcji. I czytamy tutaj, że Piłat, o czym też widzimy dalej już w fragmencie nieprzeczytanym przeze mnie, Piłat nie chciał skazywać Chrystusa. Widział, że Żydzi wydali go z powodu zawiści. Nie chciał wydawać niesprawiedliwego w swoim mniemaniu wyroku. Wolał zrzucić tą sprawę na Heroda. Ale czytamy tutaj, że odesłał go do Heroda. I jest tam bardzo ciekawe greckie słowo użyte na te odesłanie. Anepnemen, które oznacza odesłać kogoś do kogoś wyższego od siebie. Odesłać do kogoś, kto jest wyższy rangą. Odesłać do kogoś, kto jest jakby ponad. Czyli Piłat w pewnej mierze zrzekł się prawa, które było nadane jemu, że mógł jako Rzymianin, jako człowiek, temu ta władza została przekazana przez samego Cezara, zrzekł się pewnych przywilejów rządzenia na rzecz Heroda. A Herod, który czytamy, że chciał zobaczyć, doświadczyć pewnego działania i nie mógł wymusić tego na Jezusie, odesłał go z powrotem do Piłata. Anepnemen. Znowu okazał jakby wyższość. Odesłał do kogoś wyższego rangą, do kogoś ważniejszego od siebie. Czyli tych dwóch ludzi poprzez ten czyn okazało sobie pewien rodzaj uniżenia, pewien rodzaj hołdu, pewien rodzaj jakiejś takiej czci, jakiejś szacunku, jak to się powiada. I wszystko to się dokonuje ze względu na Chrystusa. To Chrystus jest centralną postacią tej historii. Czego może uczyć nas ta historia? Czasami spotyka się sytuacje w naszych zborach, w naszych środowiskach ewangelicznych, wśród ludzi wierzących, że pomimo tego, że tak naprawdę, że na ustach mówi się cały czas o Chrystusie, mówi się, że dane sprawy to jest jednak walka o coś chrystusowego, że robi się coś z gorliwości dla Chrystusa. I bywa tak, że ludzie, którzy w niektórych okolicznościach nigdy nie byliby razem, nie mieliby ze sobą społeczności. Może nawet przez lata gdzieś byli bardzo daleko od siebie, ale kiedy znajdują wspólnego wroga, tak jak Herod i Piłat znaleźli tutaj tą postacią, która była niewygodna i dla jednego, i dla drugiego, to był Jezus. A w naszych zborach, w naszym środowisku czasami jest to człowiek, czasami jest to przywódca w kościele, czasami to jest jakiś brat, czasami jest to może i nawet zwodziciel. I tak łatwo czasami zawiązać wspólny sojusz. Pomimo, że nic nas wcześniej nie łączyło, zasadniczo nic nas więcej nie łączy, a powiem nawet więcej, jeszcze dalej, kiedy uda się załatwić tą sprawę, tak jak Herod z Piłatem, podejrzewam, że nic ich dalej może też nie łączyć. Tak jest w Kościele, w Domu Bożym. Jest to przykre. Z czego to wynika? Damian wyjaśnił, mówiąc o braku pokory, mówiąc o tym, że jeden drugiego nie traktuje za wyższego od siebie. Uwierzcie mi, że gdyby w naszych zborach byli same Jezusy Chrystusy, nie byłoby kłótni. Gdyby każdy z nas był postawy i ducha Chrystusowego, każdy czyniłby, działał, mówił jak Jezus Chrystus, zachowywał się jak Jezus Chrystus, nie byłoby ani jednej kłótni na naszych zgromadzeniach, nie byłoby żadnego sporu, nie byłoby walki o doktrynę, walki o jakieś nieistotne sprawy, o praktykę, o pewne zachowanie. Nic nie dzieliłoby lud Boży. Wszystko to wynika z naszych gdzieś tam wewnętrznych animozji, jakichś wewnętrznych różnic, które pobudzają nasz egoizm, pobudzają naszą pychę, pobudzają to, że na brata czy na siostrę spojrzymy nieprzychylnym okiem, że gotowi jesteśmy odburknąć, że gotowi jesteśmy w kuluarach powiedzieć coś nieprzychylnego o bracie, o siostrze. Wspomniany tutaj Zak Ponen użył kiedyś takiego określenia, że jeżeli o bracie, który dzieli się słowem w twoim zborze, mówisz źle w swoim domu, to każde twoje słowo jest trucizną. Jeżeli mówisz to dzień w dzień, tak jakbyś wtłaczał deczko po deczku trucizny do serca twojego dziecka, które kiedy przyjdzie na zgromadzenie i usłyszy tego brata, będzie tak zatrute, że nie będzie w stanie przyjąć ani jednego słowa, które ten brat wypowie. Ale tak trucizna też dalej się przelewa, że nie tylko kiedy ten brat będzie mówił, ale każdy inny. Tego serce będzie zatrute. Czy tego chcemy dla naszych dzieci? Ale jeżeli mówisz to innemu bratu, siedliście razem do obiadu i mówisz, jaki to jest niefajny ten czy tamten, to nie zatruwasz jego serca? Chcesz zamknąć jego serce na to, co będzie wygłaszane z tego miejsca czy z kazalnicy w twoim zborze? W naszym zborze nie ma kazalnicy, ale jest miejsce, w którym dzielimy się słowem. Dlatego jest to tak ważne. Musimy wiedzieć, jak budować dom Boży. I nad tym tematem też ostatnio dużo myślimy, zastanawiamy się. Zasadniczo ten temat przyniósł do nas Karol z Torunia, był kilka miesięcy temu u nas, dzielił się na temat Domu Bożego, temat Betel, mówił o tym pierwszym miejscu wystąpienia tego słowa w Biblii. Gdzieś to zapadło nam wszystkim w sercach. Później nasz brat Tomek też z tego tematu, w tym temacie usługiwał. Ten temat też był głównym tematem takim, który chcieli, kiedy mieliśmy spotkanie nasze braterskie i chcieliśmy nie że narzucić, ale wnieść takie zagadnienie, nad którym warto porozmawiać. Był właśnie Dom Boży. I jest taki cudowny fragment, często pomijany. Wydaje mi się, że większość chrześcijan nie ma pojęcia, że taki fragment w ogóle występuje. Z jednego prostego powodu. Nie czyta Księgi Kronik. Tak mi się przynajmniej zdaje, że wielu nie czyta tej księgi, dlatego że te historie w bardziej przyjazny sposób opowiedziane są w Księgach Królewskich, w Księdze Samuela, w Księgach Samuela. Natomiast są tam pewne perełki. Jedną z takich perełek jest przemowa, którą wygłasza Dawid do swojego syna. To jest 28 rozdział pierwszej Księgi Kronik. Może zacznę od wersetu 8. Tak zatem na oczach całego Izraela, zgromadzenia Pana i w obecności naszego Boga wzywam. Pilnie przestrzegajcie wszystkich przykazań Pana, waszego Boga, po to, byście posiedli tę dobrą ziemię i mogli przekazywać ją w dziedzictwo swoim synom na wieki. A ty, Salomonie, mój synu, poznawaj Boga swego ojca, służ mu całym sercem, znajduj w tym dla siebie przyjemność. Pan bowiem bada wszystkie serca i rozumie każdy przebłysk myśli. Jeśli będziesz go szukał, pozwoli ci się znaleźć, lecz jeśli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Uważaj zatem, Pan wybrał cię, aby zbudował świątynię. Zbierz siły i działaj. I Dawid dał swojemu synowi Salomonowi plan przybytku, a to jest jego gmachu, jego skarbów, górnych i wewnętrznych komnach, pomieszczenia dla pokrywy w przebagania. Przekazał mu też plan wszystkiego, z czym nosił się w głębi ducha odnośnie do dziedzińców domu Pana, wszystkich sal wokoło, skarbców domu Boga, skarbców poświęconych darów. I tak dalej. Tutaj czytamy cały ten opis tego przybytku, tej świątyni. Wiemy dzisiaj, że Bóg nie mieszka w budowlach ręką zbudowanych. I wiemy, że nie będziemy budować teraz przybytku z kamieni, z cegieł, z drewna. Budujemy dom Boży z brata i siostry, z innego brata i kolejnej siostry i naszych dzieci, które też przychodzą na zgromadzenie. I Salomon miał wskazane przez swojego ojca Dawida, jak ma to wyglądać. Dawid, który, o tym czytamy, że jest typem Chrystusa. Jest napisane, że on ten obraz nosił w głębi swojego ducha. Ja wierzę, że Chrystus nosił w głębi swojego ducha obraz Kościoła. Obraz tego Domu Bożego, którego my dzisiaj budujemy. W Płocku, w Ciechanowie, w Gdańsku, w Wodzisławiu Śląskim. W każdym miejscu, skąd jesteście. Chrystus nosił głęboko w swoim sercu obraz Kościoła. A do tego, kto miał budować, do przywódców, mówi Poznawaj Boga swojego Ojca. Służ Mu całym sercem. Znajduj w tym dla siebie przyjemność. Inne tłumaczenie, upodobanie. Czy to nie jest piękne? Pan bowiem bada wszystkie serca i rozumie każdy przebłysk myśli. Jeśli będziesz go szukał, pozwoli ci się znaleźć. Ja wierzę, że jeżeli z takim nastawieniem podejdziemy do budowy Kościoła, do budowy relacji w naszych kościołach, do tych trudnych spraw, które dzielą nas, które powodują, że wychodzą te zgrzyty, to wierzę, że możemy zbudować wspaniałą budowlę. Działam troszeczkę w branży przemysłowej, budowlanej i obserwuję, jak niektóre rzeczy są w Polsce budowane. Jednym dla mnie z takich obrazów jest budowany w Płocku amfiteatr. Był on budowany w taki sposób, że chciano go oddać tuż przed wyborami i wychodziły liczne niedociągnięcia. Był błąd za błędem, jeżeli chodzi o plan. Ale tych, którzy przychodzili i mówili, krzyczeli, jest coś źle, jest niewłaściwie, to się nie uda, tych ludzi się tam pozbywano. Dlatego, że termin musiał się zgadzać. 3 miesiące, około 3 miesięcy po otwarciu tego amfiteatru został on zamknięty, gdyż groził katastrofą budowlaną. I mój tata został, jako specjalista akurat takich badań niszczących, został poproszony o to, aby zbadał konstrukcję dachu. Tam była taka potężna konstrukcja dachu. W papierach było, wymagany był poziom B, A jest najlepszy. Tam, przepraszam, C był wymagany, czyli nawet nie ten najlepszy. A tam był wpisany najwyższy możliwy, jaki tylko jest. Mój tata nie znalazł ani jednej dobrej spoiny na tym dachu. Ani jednej. I myślę sobie, że czasami tak my możemy budować dom Boży. Nie zważać na głosy, które mówią, coś jest nie w porządku, coś nie gra, to się zawali. Przemy tylko, żeby w odpowiednim terminie, może dla oczu po prostu tego świata, tego ludzi, braci, sióstr z innych miejsc, powiedzieć, nie, no jest cudownie, jest wspaniale, mamy fajny zbór. Boję się tylko, że czasami może to doprowadzić do katastrofy i ten sufit spaść ludziom na głowę i się mogą pozabijać. Amen.